To jest obiecany odcinek wokół 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale także o tym, co będziecie mogli obejrzeć w kinach w nadchodzących tygodniach. A jest ze mną, tak samo jak przed rokiem, i może zrobimy z tego małą tradycję, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Radio RMF FM. Witaj.
Dzień dobry i zróbmy z tego tradycję. Poszło nam chyba dobrze w ubiegłym roku.
Nawet bardzo
feedback chyba był całkiem pozytywny, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają.
Bardzo pytanie, czy to zależało od filmów, czy od nas, wiesz, właściwie to wciąż...
Powiedzmy, że pół na pół.
Tak, pół na pół. Kasiu, rzeczywiście nasze spotkanie, tak jak przed rokiem, będzie tutaj dotyczyło filmów z Gdyni. I filmów, które po Gdyni zaraz do kina wchodzą, ale mam dla ciebie małą niespodziankę na początek, bo zastanawiałam się, od czego zacząć i pomyślałam, że zacznę od filmu najtrudniejszego dla mnie, tak w sensie emocjonalnym, ale też filmu, który dostał Srebrne Lwy, więc to się wszystko świetnie łączy, i nagrody za muzykę. I zrobię tutaj małe odniesienie do ostatniego odcinka, w którym Michał Oleszczyk opowiada mi o podcastowaniu, o słowie wokół kina, o tym, czemu tego słowa potrzebujemy, po co to słowo kinu, a po co to słowo nam. I powiedział tam taką, zresztą gorąco wam polecam ten odcinek, to ten chwilę temu. I powiedział tam takie słowa, że rozmowa z koleżanką, z kolegą po seansie jest nam potrzebna, żeby nazwać pewne emocje, bo czasem jest tak, że one nienazwane jeszcze nie istnieją. I nie wiem, czy pamiętasz, siedziałyśmy na pokazie Dziewczyny z igłą razem, wyszłyśmy z tego filmu, a z tego filmu wychodzi się raczej z takim poczuciem, że nie chcesz gadać. I zaczęłyśmy rozmawiać. I dopiero to, co ty powiedziałaś, uświadomiło mi pewne rzeczy, które ja również odczułam i nie mogłam jeszcze nazwać. I dopiero po tej rozmowie ten film zaczął mi się w głowie układać. Więc dzięki, Michał, dzięki, Kasiu.
I ja teraz mam ciarki i łzy w oczach. Wiesz co, ze wzruszenia, dlatego że to rzeczywiście było coś takiego. Wyszłyśmy w kompletnej ciszy. Ale ja ci powiem, ten seans zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo byłyśmy obie rzeczywiście na premierze w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Mówimy o filmie Dziewczyna z igłą. To jest film w kostiumie 100 lat temu, Kopenhaga, opresja wobec kobiet, najkrócej mówiąc. Wyszłyśmy wstrząśnięte, ale ja pamiętam, że kiedy słuchałyśmy tego filmu, spojrzałam na ciebie, ty spojrzałaś na mnie i wiedziałyśmy co? Że Federica Hoffmeier dostanie nagrodę za muzykę.
Nie wiedziałyśmy tego jeszcze, ale tak czułyśmy.
Przeczuwałyśmy, oczywiście. Dlatego, że ta muzyka pomaga opowiadać tę historię. Nie przeszkadza, jest niezwykła, a film jest chyba najpełniejszy i najbardziej spójny ze wszystkich filmów w Gdyni. Także dzięki ci za wszystkie rozmowy w ogóle po filmach.
Tak, na spacerach, w różnych okolicznościach. Ale to jest ważne i ten odcinek z Michałem mi uświadomił, jakie to jest ważne, żeby sobie porozmawiać. Ta muzyka w Dziewczynie z igłą, taka bardzo surowa, ale też dająca temu filmowi, który jest trudny w odbiorze, dużo baśniowości, że tak można się zdystansować. To była jedna z najlepszych ścieżek, jakie usłyszałam w Gdyni. Cieszę się z tej nagrody i uważam, że jest to nagroda jak najbardziej zasłużona. To teraz przejdźmy do filmów, które nie tylko muzycznie były ciekawe. I ciekawa jestem, co przykuło najmocniej twoją uwagę. Miałaś chwilę czasu, żeby się zastanowić i złapać dystans do tej Gdyni. Co tam na tej twojej liście the best?
Dziewczyna z igłą jest na pierwszym miejscu i to są moje Złote Lwy, chociaż dostał film Srebrne Lwy, ale też nagrodę dla najlepszej drugoplanowej aktorki za zdjęcia, za muzykę, za kostiumy i scenografię, czyli bardzo, bardzo dużo nagród. Drugi na mojej top liście z Gdyni jest film Pod szarym niebem. Bardzo skromny, kameralny film z nagrodą za debiut reżyserski. Film o dziennikarzach. Zrobił na mnie piorunujące wrażenie, bo to jest prawdziwa historia. Bohaterka tego filmu, znaczy prawdziwa postać, dziennikarka, siedzi cały czas w kolonii karnej. Jeszcze zostały jej 4 lata, bo dostała 8. Za co? Za to, że relacjonowała pokojową manifestację, która została brutalnie tak spacyfikowana, czyli dziennikarka białoruska. I ten film mi uzmysłowił jedno, w jak komfortowej sytuacji jestem jako dziennikarka w Polsce, że mogę mówić, co chcę, mogę pisać, co chcę, możemy rozmawiać ja z tobą o takim filmie na przykład, jak Pod szarym niebem, o filmie o sytuacji na Białorusi, a kilkadziesiąt kilometrów za naszą granicą jest zupełnie inna planeta. I tak mówią też o tym filmie bohaterowie. A Pod szarym niebem, to a propos muzyki, Pod szarym niebem to jest piosenka, która też pojawia się w tym filmie, że żyjemy pod tym szarym niebem, tu się urodziłem i tego kraju nie opuszczę. Bo to też jest jakaś tak wzruszająca historia o patriotyzmie, oprócz tego o miłości, więc to jest drugi mój najlepszy film. Bardzo lubię też film Biała Odwaga. Bo to Marcin Koszałka w sposób niesamowity po prostu potrafi pokazać piękno gór, ale też historię, której nie znaliśmy. Jeśli ktoś mi mówi, tak, ja słyszałem o Goralenfolk, nie do końca chce mi się wierzyć, wielu z nas nie wiedziało. Kilku historyków próbowało przypomnieć nam tę historię o współpracy części górali z nazistami w czasie wojny, ale Marcin Koszałka opowiedział nam też przy okazji historię miłosną i to jest nagroda dla Juliana Świerzewskiego i dla Sandry Drzymalskiej za drugi plan i pierwszy plan aktorski, bo oni rzeczywiście, jeszcze jest Filip Pławiak w tym trójkącie miłosnym, więc to jest historia o górach, o Goralenfolk, ale też o piękna historia o miłości. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie muszę powiedzieć, to jest Utrata równowagi. To jest film Korka Bojanowskiego, debiut, który został wyróżniony na festiwalu w Gdyni, ale ja byłam świadkiem premiery w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Lubię tam chodzić, bo patrzę, jak publiczność też reaguje. I ten film dostał najdłuższą owację, 17 minut. Bili brawo ci młodzi ludzie. Głównie młodzi ludzie, dlaczego o tym mówię? Bo to jest film debiutantów, film o przemocy w szkołach artystycznych. Ja jestem absolwentką szkoły artystycznej. Nie doświadczyłam nigdy takiej przemocy i mobbingu. Być może dlatego, że to był Wydział Wiedzy o Teatrze. Wydział teoretyczny, a nie praktyczny, ale obserwowałam moich kolegów i z warszawskiej szkoły teatralnej, ale też z krakowskiej, z wrocławskiej, z łódzkiej. I widziałam to, co się dzieje. I widziałam fuksówki, które były czystym złem. I widziałam przemocowych profesorów niektórych również. I myślę, że ten film jest jak wypuszczenie powietrza z nadętego balonu. I ten film był wszystkim potrzebny. Jeśli można mówić o jakimś katarzis w kinie, to właśnie wtedy, kiedy ci ludzie stali, krzyczeli, cieszyli się, śmiali się, 17 minut bili brawo po premierze tego filmu, to myślę, że takim emocjom kino powinno służyć. I ono wyzwoliło w nich jakieś takie totalne oczyszczenie. Ten film był bardzo, bardzo potrzebny, głównie młodym ludziom, którzy mówią, dość przemocy, stop przemocy, nie zgadzamy się. Pracujcie z nami, ale szanujcie nas.
Bardzo dużo skaczemy po tematach, opowiadając o filmach z Gdyni. I mogłoby się tak wydawać, że ta Gdynia była taka bardzo przygnębiająca, taka bardzo mroczna i dramatyczna, ale miała też takie swoje jaskółki w postaci takiego wróbla Tomasza Gąsowskiego. Też polecę wam odcinek, w którym Tomek opowiada o reżyserowaniu tego filmu, o drodze swojej do reżyserii i o komponowaniu muzyki do tego filmu. Były też takie produkcje jak Kule i Zatrzymajmy się tu może na chwilę. Mnie ten film sprawił dużo przyjemności, jakie takie kino środka. Świetna rozrywka, doskonały film na piątkowy wieczór. Po prostu z bardzo sprawną, służącą filmowi muzyką Jana Komara, Mikołaja Majkusiaka i Bartłomieja Tycińskiego.
Ale to jest taki film, który był rzeczywiście jasnym światłem, bo filmy w tym roku w Gdyni opowiadały to, o czym rozmawiamy, czyli o wojnie, o Białorusi, o przemocy, o tym, co dzieje się na świecie po prostu. Kino za tym poszło i rzeczywiście większość tych filmów była przytłaczająca, ale były, tak jak wspomniałaś, jeszcze wspomniałabym Simone.
Simone Kossak, tak. Film o Simone z muzyką Kossak. Bartka Hajdeckiego, to dodajmy.
Tak jest, ale...
I tu też Sandra Drzymalska w tytułowej roli.
I w tych filmach, oprócz tych kompozytorów wszystkich fantastycznych, których wymieniłaś, to znaczy i w Kuleju, i w Simonie, częścią ścieżki dźwiękowej jest muzyka z tamtych czasów, czyli w przypadku Kuleja lata 60. I tutaj mamy na przykład Adę Rusowicz, ale mamy też lata 70. w Simonie i mamy na przykład piosenkę Zielono mi, cały czas śpiewaną
Andrzeja Dąbrowskiego.
Leitmotiv. To są też piosenki z tekstami na przykład Agnieszki Osieckiej, więc są lata 60. i lata 70. w tych filmach. Był też film o KSU, czyli właściwie o Siczce, o liderze grupy KSU. To też są lata 70. i tutaj z kolei jest muzyka z tamtego czasu.
W ogóle, wyłącznie, prawda? Praktycznie.
Tak jest. Lata 70., więc mamy KSU z tytułową Idź pod prąd, bo taki jest tytuł tego filmu. On chyba już nawet wszedł do kin, ale też jest oczywiście Sex Pistols, ponieważ chłopcy z KS-u inspirowali się mocno Sex Pistols, więc to też jest taka częściowa ścieżka dźwiękowa, nazwijmy to, tego filmu. Więc bardzo różna muzyka z lat 60. i z lat 70. w tych filmach
bardzo
też się
tutaj
pojawiła.
Słychać, kto ma punkową duszę.
Ja mam. Tak. A mogę coś o wróblu?
Możesz,
bo Tomasza Gąsowskiego znam jako kompozytora.
No tak, lata go znamy przecież.
Jasne. A tym razem to był jego debiut reżyserski, prawda? I chciałam tylko powiedzieć, że ta jego muzyka jest taka jak z pozytywki. Ja jak słucham muzyki Tomasza Gąsowskiego, to jest mi tak jak w dzieciństwie. Otwieram pozytywkę i ona gra. Więc coś takiego we mnie wzbudza film Wróbel. Jacek Borusiński, główna nagroda aktorska.
Tak, super, to się bardzo dzieje. Tak, prawie wszystkich. Ja bym jeszcze wróciła do Kuleja na chwilę, bo Simona Kossak, sam tytuł już opowiada, zresztą o Simonie Kossak, o tej odważnej dziewczynie z bardzo dobrego krakowskiego domu, z bardzo trudnym nazwiskiem, za którym idzie całe to obciążenie i odpowiedzialność, która postanawia się wyrwać i osiąść w Puszczy Białowieskiej i tam zostać. To jest historia, która już kilka lat temu stała się w Polsce głośna. Mieliśmy reportaże, mieliśmy książki i teraz czas na film fabularny. Myślę, że też może on sprawić sporo przyjemności. W roli Lecha Wilczka, którego, uwaga, miałam okazję poznać i być u niego w domu jeszcze jak żył, Jakub Gierszał. Obaj panowie równie charyzmatyczni i dżentelmeni oczywiście. Natomiast wróciłabym do Kuleja, o czym to jest historia, bo to możecie tego nie pamiętać, jeśli ktoś jest na tyle młody i nie interesuje się boksem na przykład. A to jest historia jednego z naszych najwspanialszych polskich sportowców, który wywalczył 2 olimpijskie złota. I ten film ogląda się z jakimś takim zaciekawieniem, mimo iż wiemy, że on oba te złota wywalczy. A drugą rzeczą, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, to jest taniec w tym filmie. Boks
Tango.
I taniec, boks i taniec, świetna para.
Jerzy Kulej był świetnym tancerzem, to potwierdza jego żona Helena, która jest tak naprawdę moim zdaniem bohaterką tego filmu.
Czyli Michalina Olszańska.
Tak jest. I co ciekawe, Jerzy Kulej to jest jedyny chyba polski bokser, który nie leżał na deskach, nie został znokautowany. A wiesz, kto go znokautował? Bo był raz w życiu znokautowany. Jego żona. I ta scena jest nawet w filmie i o tym opowiadał mi Ksawery Żuławski, że pani Helena mówi, no tak, tak było. Kulej nigdy nie leżał na deskach. Jedyną osobą, która go znokautowała, byłam ja.
Przypomina mi się Rocky, jak kręcili Rockiego, to żeby spróbować odwzorować walkę bokserską i pokazać ją na ekranie wiarygodnie, reżyser, kompozytor i tam całkiem zacne grono, oni oglądali balet w telewizji. I dlatego Rocky jest taki taneczny. I tutaj mamy właściwie to samo, ale zobaczycie bohaterów właśnie i walczących na ringu, i tańczących, co jest bardzo miłym dla oka spektaklem. Jak oni się ruszają, chciałoby się powiedzieć. Dobrze, to dosyć o Kuleju. A porozmawiajmy chwilę jeszcze o filmie Mingun Jana Matuszyńskiego. Bardzo na ten film czekaliśmy. Ja zresztą się nie zawiodłam i ogromnie mi się podobała muzyka Stefana Wesołowskiego. W tym filmie bardzo subtelna, z dużą wrażliwością i dużą taką mądrością muzyczną. I skomponowana i też włożona w ten film, bo to jedno skomponować muzykę, a drugie to dać ją tam, gdzie ona być powinna i nie dać jej tam, gdzie jej nie powinno być.
A czy ja cię mogę zapytać jako specjalistka od muzyki filmowej, czy jeśli ja w filmie Mingun nie słyszałam muzyki?
To też dobrze.
To dobrze świadczy o tym filmie,
dobrze,
prawda? No właśnie, bo to jest przejmująca historia. Takich historii nie jest, takie historie nie zdarzają się często w naszym kinie. Kiedy próbujemy przywołać coś z obcej tradycji, tu w tym wypadku azjatyckiej, czyli ten taki rytuał Mingun, który jest za ślubinami po śmierci, po to, żeby osoba przez nas kochana poszła dalej w życie z kimś, na kogo może liczyć.
Kogo nam się kocha. Wydaje czarodziejski jakiś taki w ogóle, nie?
I ta muzyka jest przejmująca na pewno. Mówię, że jej nie słyszałam, ale oczywiście tylko tak z przymrużeniem oka, dlatego że ona nie komentuje, nie towarzyszy, tylko po prostu
jest. Muzyką ilustracyjną.
Tak jest. Fantastyczna rola Marcina Dorocińskiego. To był mój faworyt, jeśli chodzi o nagrody aktorskie, przyznam szczerze, bo rzadko się zdarza, żeby pokazać historię pewnej żałoby, traumy, radzenia sobie z odchodzeniem, z odejściem ukochanej osoby, oczami mężczyzny, który tak naprawdę, ten bohater jest 90% na ekranie, tak na dobrą sprawę. I rozmawialiśmy nawet z Marcinem Dorocińskim po wywiadzie dla RMF-u i on powiedział, a ja przecież tam nic nie robię, prawda? I trudno się z tym nie zgodzić. Jest to przejmująca, bardzo wzruszająca, taka cicha rola, powiedziałabym. I to wszystko gdzieś widać w jego oczach.
I muzyka też nie musi być głośna.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jan P. Matuszyński.
Ja bym podziękowała Jankowi i Stefanowi za taki duży takt i reżyserski, i kompozytorski w tym filmie. Muzyki było dużo, nawet jak jej dużo nie było podczas tegorocznej Gdyni. Mieliśmy koncert Motion Trio z muzyką Jana A.P. Kaczmarka. Mieliśmy podczas gali finałowej Miczów na scenie, co też było bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ceremonię zamknięcia festiwalu. I mieliśmy w końcu filmy, w których muzyka pojawić się musiała, bo była częścią opowiadanej historii. Tak było w Idź pod prąd, który ten film już wspomniałaś, ale jest jeszcze Brooklyn Zoo.
Brooklyn Zoo jest filmem chaosem, ale to jest, myślę, komplement. Rozmawiałam o tym filmie z wieloma młodymi ludźmi po festiwalu.
Mówisz o mnie?
Też, tak, nie. Ale nie tylko. W każdym razie rozmawiałam z wieloma osobami młodymi, bo bardzo chciałam wiedzieć, co oni o tym filmie sądzą. I szukałam takich osób, które po prostu kupiły bilety na przykład na ten film, albo kupiły sobie karnety jako widzowie. I oni mówili najczęściej, super chaos. I myślę, że Krzysztof
Stojeczny... Ale nie zawodzi ten chaos.
Byłby zadowolony z takiej opinii. Ja zresztą... bo tam, jeżeli chodzi o historię, no to fabularnie historia młodej Romki i Skate'a, chłopaka jeżdżącego na deskorolce.
Romeo i Julia,
współczesna wersja, ale tam jest dużo, bo to się dzieje nie przez przypadek we Wrocławiu, tam się pojawia bardzo kolorowy świat, pojawia się świat też mroczny, pojawia się świat nazistów, pojawia się świat przeszłości, świat różnych niedopowiedzianych historii i pojawia się też muzyka. Niezwykłe jest to, że właściwie tam cokolwiek by ci nie przyszło do głowy, to tam muzycznie jest.
Znaczy wszystko tam jest i tam muzyka jest cały czas. Kompozytorem oryginalnej ścieżki jest Kuba Więcek, ale to jest tylko kawałek tego, co tam się dzieje w tym filmie muzycznie.
Ja rozmawiałam z Krzysztofem Skoniecznym, reżyserem tego filmu, i pytałam go właśnie o tę ścieżkę dźwiękową. Kto to wymyślił? I usłyszałam coś takiego.
To jest soundtrack z mojej głowy i z mojej przyszłości, a jak wiemy, to się na pewno przenika. Zawsze tworzę eklektyczny soundtrack. Lubię, jak muzyka działa w filmie jak pieśń chóru, albo jak jakieś takie szekspirowskie postacie, to zawsze są na przykład trzy albo coś dopowiadają. To znaczy, kiedy muzyka wyprzedza wydarzenia, komentuje je, zapowiada w jakiś ciekawy sposób z włosem albo pod włos z obrazem współgra i ja zawsze tworzę ten soundtrack. Tak było w Hardcore Disco, tak było w Ślepnąc od świateł, tak też jest we Brooklyn Zoo. Natomiast tutaj ja odkopałem wiele moich perełek, których słuchałem jeszcze z Discmana na słuchawkach, takich jak Gotan Project, jak Kaliber 44, gdzieś tam miga kaseta Paktofoniki, utwór, który puszczał mi mój tata, czyli Lwów to dla mnie zagranica Kołakowskiego, oczywiście związanego z Wrocławiem. Jest tam sporo punka, jest tam sporo rave'u. Pojawia się też oczywiście muzyka skomponowana przez Kubę Więcka, ale to są znowu rzeczy, z którymi eksperymentowaliśmy i nagrywając tą muzykę na żywo, i była to elektronika, i nagrywając tą muzykę i z chórami, i z instrumentami na żywo, więc to wszystko powoduje, że jest tam drive w tym filmie, jest jakiś vibe, że to wszystko jest bardzo polifoniczne, że to idzie za bohaterem czy za bohaterką, to idzie za dramaturgią filmu, no i oczywiście opowiadamy obrazem, więc często ta muzyka, bądź jej brak, to znaczy cisza, przychodzi nam w sukurs.
Drive i vibe, te dwa słowa powinniśmy zapamiętać. Brooklyn Zoo to też jest film, który za chwilę w kinach.
Ta muzyka nie idzie, ta muzyka pędzi na deskorolce, wyobraźcie sobie to. Romska muzyka obok zespołu Kaliber 44, a to tylko kawałek. No, jestem ciekawa opinii, kiedy ten film pojawi się w kinach. I na koniec chciałabym, żebyśmy jeszcze dwa słowa powiedziały o filmie, który jest naszym kandydatem do Oscara i w którym to muzyki nie ma, a jednak jest. Czyli o filmie Pod wulkanem Damiana Kocura.
Dla mnie najbardziej przejmującą sceną z tego filmu jest scena finałowa, kiedy uchodźca z Afryki na Teneryfie, na którą przypłynął no takim, taką łódką, takim statkiem, jakim uchodźcy przypływają na przykład na Lampedusę, śpiewa piosenkę skomponowaną dla swojej mamy. I właściwie to mogłaby być puenta tej historii, bo Pod wulkanem to jest film o tym, że nigdy nie wiesz, co jest jutro i że wojna się może przydarzyć każdemu z nas.
I złapać nas na wakacjach.
I wtedy z turystów stajemy się uchodźcami. I wtedy nie mamy dokąd wrócić, bo w naszym kraju trwa wojna. I ta scena śpiewania tej piosenki, nagrywania, komponowania przez tego ciemnoskórego chłopaka jest moim zdaniem najbardziej przejmującą sceną w tym filmie.
A to dla mnie, muzyka... dla mnie taka scena też muzyczna poniekąd, to była ta scena rozmowy córki z ojcem na parkingu gdzieś siedzących na krawężniku. My już wiemy jako widzowie, że to jest trochę taka scena, że oni nie wiedzą, czy się zobaczą i kiedy, może inaczej, kiedy się zobaczą następnym razem, bo w tle jest wojna. I o czym rozmawiasz ze swoim rodzicem, kiedy nie wiesz, kiedy go zobaczysz następnym razem, a nigdy nie miałaś szansy dobrze go poznać?
Czego słuchał w młodości?
Czego słuchał w młodości? Zadajesz takie pytania. Chcąc się dowiedzieć czegoś o sobie, zadajesz drugiej osobie pytanie, czego słuchałaś, czego słuchałeś, czy czego słuchasz. I to na mnie zrobiło też ogromne wrażenie. No dobrze, to zamykając, przypomnijmy, jakie filmy wchodzą niebawem do kin, na co polujcie, na Brooklyn Zoo.
Na Kuleja, to chyba 11 października. Pod wulkanem też wchodzi 11 października. Pod koniec listopada wchodzi Mingun, o ile dobrze pamiętam. Dziewczyna z igłą to jest chyba początek przyszłego roku dopiero, ale pamiętajmy, że to jest duński kandydat do Oscara, więc oni muszą go najpierw pokazać w kinach pewnie tam i w Polsce na początku przyszłego roku, o ile dobrze pamiętam. Simona Kossak, Adriana Panka wchodzi do kin 22 listopada. No i śledźcie też filmy, które już można na przykład oglądać. Jeżeli możecie zobaczyć gdzieś Białą odwagę, albo Zieloną granicę, film, który dostał Złote Lwy w Gdyni w tym roku, no to one są dostępne na VOD.
Kasiu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. No cóż, musimy się pożegnać na rok, ale za rok mam nadzieję, że będziemy mieć o czym rozmawiać i że Gdynia 50. nas nie zawiedzie.
Może wreszcie wybierzemy się na plażę, bo wiesz, ja przez 7 dni byłam na plaży raz i to tylko dlatego, że jeden z aktorów umówił się tam ze mną na wywiad. Nigdy nie mamy czasu pójść na plażę w tej Gdyni. Zawsze oglądamy filmy, zawsze rozmawiamy o nich, zawsze robimy audycje, wywiady, podcasty, nagrywamy. Do usłyszenia. Dziękuję, było mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.